Dobra, trochę śniegu napadało. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj temat, który w sumie chciałbym taką klamrą zamknąć, bo już kilkukrotnie obchodziłem go gdzieś tam dookoła, a ciągle te same problemy się pojawiają i piszecie do mnie na priv, że Waldek, o Jezus, kupiłem bubla, co mam teraz zrobić? No nie ma tutaj jakiejś złotej furtki na to wszystko, więc dzisiaj za pośrednictwem jednego z komentarzy, który otrzymałem od was na Instagramie, serdecznie zapraszam was na mojego Instagrama, link poniżej, na tyle na ile mogę, to staram się wam na te pytania odpowiadać, ale sytuacja jest dosyć kuriozalna, bo młody chłopak, który chciał kupić swoje pierwsze auto, mówi, że od dawien dawna też gdzieś mnie tam obserwuje, ogląda materiały. Po pierwsze, pojechał sam oglądać auto. Ja uważam, że mimo, że człowiek się gdzieś tam naogląda, to zawsze gdzieś dla tego spokoju ducha warto byłoby zabrać ze sobą drugą osobę, która z jednej strony może mieć większą wiedzę, ale z drugiej strony bardziej istotne, będzie hamowała nasze emocje. Ja wiem, jak to wygląda z emocjami, ja wiem, jak wyglądały zakupy pierwszych kilku moich samochodów, gdzie głównie kierowałem się emocjami i przymykałem oczy na pewne jakieś niedoskonałości, a później mnie to cholernie bolało gdzieś tam przy serwisowaniu samochodu i sobie w brodę plułem, bo po dwóch tygodniach gdzieś tam euforia względem tego samochodu minęła, no i tak, a dobra, no kurczę, no wtopiłem. Tak było. Nie mówię, że pewnie jeszcze może gdzieś tam nieraz mi się to zdarzy, ale staram się w miarę na chłodno podchodzić do zakupu samochodu. Jedynym gorącym kąskiem to była Skoda Octavia. Tutaj to już było kupowanie z klapkami na oczach, bo przebieg robił swoje, a resztę mówię, dobra, jakoś to będzie, ale to jest zupełnie jakby inna para kaloszy. Sytuacja młodego chłopaka, który zgłosił się do mnie na Instagramie, no z sytuacją taką, że Waldek, no sprzedawca naciął mnie na bubla, no i teraz są problemy, chcę go podać do skarbówki, do sądu, do wszystkiego, co tylko możliwe. Ale po kolei. Kupił samochód za mniej więcej 5 tysięcy, chyba 800 zł, czyli w miarę tanie auto, kilkunastoletnie, gdzie po wyjeździe od sprzedającego, no wyszło parę mankamentów, które możemy nazwać wadami ukrytymi, których mógł nie zauważyć, jak chociażby walnięta uszczelka pod głowicą, chociaż w pewien sposób jesteśmy w stanie to gdzieś tam skontrolować. No ale wyszło parę gdzieś tam mankamentów, które można byłoby sprawdzić, ale też nie do końca. No, można to podciągnąć pod wady ukryte samochodu. To też jest dokładnie wyjaśnione w kodeksie cywilnym, w artykułach dotyczących rękojmi. Artykuły mniej więcej od 550 do 560 można sobie poczytać. No ale oczywiście, jak to młody chłopak, kupował emocjami, wziął to auto, no ale później były drugie emocje, jak już kupił tego bubla i wydał prawie wszystkie swoje oszczędności, gdzie ledwo co tam starczyło na ubezpieczenie i zarejestrowanie pojazdu, a tutaj trzeba było jeszcze wyserwisować samochód, bo jednak uszczelka pod głowicą taka tania nie jest, no to pojawiły się bardzo duże emocje, że ja dziadowi tego nie daruję. Że ja teraz mu pokażę, jak to jest, tym bardziej, że wyszło, że na umowie sprzedający go oszukał i wpisał mniejszą kwotę, bo wpisał 3700. Co za tym idzie, jak już wiadomo, że sprzedający wpisuje mniejszą kwotę, to nawet jeżeli jest to prywatny sprzedający, czyli nie jakiś tam handlarz prowadzący działalność gospodarczą, to już wiadomo, że nie chciał czekać pół roku i kupił po prostu to auto za 3700, więc sprzedaje je na zero, żeby później nie płacić gdzieś tam podatku dochodowego, więc widać już, jaka była gdzieś tam przebitka na tym samochodzie, prawie ze 40%. No wszystko pięknie. I on mówi, o kurde, oszukał mnie w tej umowie, wpisał mniej, więc ja teraz go do skarbówki podam, będzie miał przesrany. I mi tam pisze w wiadomościach, nakręcony zdrowo, no młody chłopak. Ja mówię, hola wodza, wstrzymaj lejce, nie tak od razu. Mówię, zaraz, mówię. Na umowie jest wpisane 3700 zamiast tam 5800, już nie pamiętam dokładnie kwotę, ale gdzieś mniej więcej był ten przedział. Mówię, no ale ty na umowie się podpisywałeś. On mówi, no tak, no ale no on to wpisał, ja tego nawet nie zauważyłem. Ja mówię, no ale się podpisywałeś. Jesteś osobą pełnoletnią, która prawnie odpowiada za swoje czyny i twój podpis też waży, więc tutaj masz w tym momencie współodpowiedzialność za fałszerstwo dokumentów. Artykuł, o, śnieżek pada, artykuł 277 kodeksu karnego, gdzie może ci grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wystraszony. Mówię, ale ja nic nie wiedziałem, on w ostatniej chwili musiał gdzieś pisać. Mówię, ale podpisałeś. No tutaj no nie wiem, co, jak mam to szerzej po prostu wyjaśniać, no pewnych rzeczy się gdzieś tam nie przeskoczy, mówię, no nawet jak tego nie zauważyłeś, to jest twój błąd, no ja jak umowy czytam, zanim przed podpisaniem, no to staram się przeczytać w miarę ze zrozumieniem, szczególnie jak są jakieś większe gdzieś tam kontrakty, no żeby się nie naciąć na jakąś minę, bo kilkukrotnie mi się gdzieś tam to zdarzało, małe jakieś gdzieś tam zapisy drobnym drukiem pisane, gdzie można było na tym nieźle popłynąć. On mówi, no to ja nie wiem, to ja idę do sądu, ja mu tego nie daruję i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, okej, można iść do sądu. Masz argumenty u Szczelka pod Gojcą. Tylko, no i tam parę innych jeszcze rzeczy, które wyszły. Mówię, tylko tak, teraz tak. Dobrze było wziąć rzeczoznawcę niezależnego, który zrobi ekspertyzę. 400-500 zł. Dobrze było wziąć prawnika, który zajmie się całą oceną tej sprawy i pójdzie z tobą do sądu. No, 2000 możemy lekką ręką liczyć. Rozprawa sądowa, obstawiam, że 1000-1500. Oczywiście, w momencie wygrania sprawy jak najbardziej koszty ponosi ta osoba, która przegrała. No w tym wypadku przegrywającym na przykład byłby tutaj sprzedający, więc on musiałby ponieść wszelkie te koszty plus zasądzenie kwoty za naprawę samochodu. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli ta sytuacja byłaby tutaj jednostronnie rozpatrywana przez sąd i byłaby szansa, że on to wygra. Nie zawsze jest pewność udowodnienia tego, że wygra, bo w przypadku Szczelki pod Głowicą tak w dwójnasu można to interpretować. Są sposoby na sprawdzenie doraźne tego, no chyba, że jakieś wady były mocniej ukryte. Ale mówię, pamiętaj jedno, pójdziesz do sądu, z automatu temat będzie rozgrzebany ze względu na to, że wyjdzie fałszerstwo dokumentów. Chyba, że z automatu tu przyznasz się, że kupisz to auto za 3800 czy tam 3700 i nie będziesz chciał tych prawie 6000 zł, bo tutaj jesteś umoczony w tym temacie i tutaj tylko i wyłącznie sobie biedy napykasz, bo i tak czy to skarbówka, czy sąd będzie musiał tym tematem fałszerstwa się zająć. Po drugie, trzeba mieć sposób na udowodnienie tego, że faktycznie te pieniądze w większej ilości zostały przez ciebie zapłacone. Dlatego często okazuje się, że dobrą opcją jest właśnie posiadanie współkompana, który z nami pojedzie kupić i odebrać ten samochód, bo mamy jakąś dodatkową parę oczu, która będzie w stanie poświadczyć. Z trzeciej strony, bo też się pojawiają pytania, no nie polecam tutaj nagrywać gdzieś tam z ukrycia jakiejś kamery, czy nawet chociażby dyktafonu, no bo przyznam szczerze, możemy też mieć z tego powodu pewne problemy, bo powinniśmy poinformować osobę, która jest po drugiej stronie, że ona jest w tym momencie nagrywana i dobrze byłoby ten zapis dopisać w umowie, bo żebyśmy później nie mieli problemu przez jakieś te różne RODO, KRODO i tak dalej, tak więc... Nie ma jakby jednoznacznej sytuacji. Jedynym wyjaśnieniem tej sytuacji jest takie, że no po prostu... i tam była jeszcze jedna rzecz, że on chciał oddać auto w terminie 14 dni, bo mówi, że mu przysługuje to. Ja mówię, co to mówię? Paczka z internetu zamówiona? Mówię, w przypadku aut używanych nie ma czegoś takiego. Masz rękojmię, o której mówiłem w artykułach i można to dokładnie sprawdzić. Owszem, przysługuje ci nawet rękojmia do 2 lat z wadami ukrytymi. Można jeszcze nawet gdzieś to tam wydłużyć. Tylko trzeba mieć twarde dowody na to, żeby to przejść. W przypadku auta za 5000, no jest to ryzykowne, jeżeli koszty całej sprawy mogą sięgać 3-4 tysięcy. A nie ma 100% pewności, że uda nam się taką sprawę wygrać. Po drugie, druga strona, czyli przez nas ta obwiniona, może nie przyjeżdżać na rozprawy. No tutaj w sądzie miejscowym się to powinno gdzieś tam odbywać. Nie jest to takie hop-siup, że na pstryknięcie palcem te pieniądze nam się gdzieś należą. Nie ukrywam, w sporej części, mimo wszystko, prawo nadal gdzieś tam chroni... W moim przekonaniu nie jestem jakby prawnikiem, znaczy prawem się lubuję, co tylko mogę powiedzieć, w sporej części gdzieś prawo chroni mimo wszystko nadal gdzieś sprzedających i auto używane nie jest równe drugiemu autu używanemu. Każde auto ma swoją inną historię i w inny sposób trzeba jakby dowodzić tego, a my jako kupujący musimy dokonać tak zwanej należytej staranności oceny naszego pojazdu przed zakupem, więc z jednej strony dobrze było mieć jakąś wiedzę przed zakupem, bo z drugiej strony, tak jak już nagrywałem wcześniej odcinek o tym, jest mnóstwo wyjadaczy i cwaniaków, którzy tylko i wyłącznie próbują wyzyskać pieniądze na tym, że kupują bubla za jakąś tam na przykład, nie wiem, piątkę czy dychę, bez względu, może to być auto nawet za 100 tysięcy, które jest bublem, ma mnóstwo jakichś tam wad i później kombinują, wie pan, to musi pan mi 30 tysięcy dopłacić, bo tu wyszły takie a takie awarie, więc... Z dwóch stron to działa. Musimy na to uważać. Zamykam jakby ten temat, bo ta historia nie ma jakiegoś jednego happy endu. Każda sytuacja jest interpretowana indywidualnie. Nie ma oddawania w terminie 14 dni, że nam się, nie wiem, auto nie spodobało. Tak to chyba jeździłbym cały czas, tylko po 14 dni wymieniał następne samochody i za darmo bym ich użytkował. No tutaj prawo jakby w tym zakresie rozumiem. To my musimy dobrze obejrzeć auto przed zakupem. Jest mnóstwo poradników na YouTubie, nie tylko moich, pokazujących nawet bardziej technicznie, jak te auto oglądać. Dokonujcie tego, jeżeli macie naprawdę z tym duży problem, wziąć specjalistę, mechanika, albo podjechać do dobrego serwisu. Tu nie ma tak, albo ja jestem facet, ja sobie poradzę. Nie, auta są coraz bardziej zaawansowane, coraz więcej jest techniki. Bez dobrego kompa też bardzo często jest trudno ocenić samochód, więc zwracajcie uwagę na to. A ja chyba trochę przemarzłem, więc zamkniemy sobie Transformers. Ale przyznam wam szczerze, już tak na samo zakończenie, że przy większych prędkościach miałem okazję jeździć tą identyczną 911 w wersji cabrio. W kabriolecie niż w Targę mniejsze zawirowania powietrza są. Jednak tutaj jak za tą szklaną szybę wpada powietrze, zawirowanie jest straszne. W kabriolecie to wygląda trochę lepiej. Dobra, z tej, że jakże ciemni, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!